Na dwa głosy to letnia seria rozmów o życiu w podcaście Karoliny Sobańskiej. Karolina oddaje stery nad rozmową i siada do dialogu z różnymi rozmówcami o przyjaźni, marzeniach, pracy i wartościach. Nowy odcinek czeka na Was w każdy poniedziałek lata. Podcast jest dostępny na wszystkich platformach streamingowych, a na YouTubie oraz Spotify dostaniecie go w wersji wideo.
Jest takie utarte, myślę, stwierdzenie albo przekonanie, że osoba, która pracuje z pasją, której praca jest jej zajawką, nie przepracuje ani jednego dnia.
No, uważam, że bardzo ładnie wygląda to na różnego rodzaju memach i takich grafikach motywacyjnych na LinkedInie. Moim zdaniem, no w ogóle nieprawda. To znaczy wręcz może to pójść z mojego doświadczenia i też jak obserwuję różnych ludzi, czy nie wiem tam, czy czytając biografię, czy po prostu podglądając ludzi na ostatnio mój ulubiony portal społecznościowy do LinkedIn. Bardzo polecam.
Tak młodzieżowo.
No nie. I naprawdę i tam możesz obserwować ludzi, oczywiście jest to też pewnego rodzaju taka komunikacja sukcesu, ale też ludzie tam pokazują, wiesz, możesz obserwować po kolei czyjeś kroki. No i ja nie zgodziłbym się w najmniejszym stopniu z takim stwierdzeniem, bo też się można zapędzić, wiesz, trochę w kozi róg, gdzie po prostu no jakby sama sobie trochę założysz takie przysłowiowe homonto, że okej, to jest moja pasja, więc ja robię wszystko, co jest z tym związane i lecę tak do przodu i myślę, że to może być bardzo duża kara, w sensie, że może być to bardzo duża odpowiedzialność. I
to jest też taka duża presja nałożona na tę pasję.
No tak, 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 że ja już wybrałam i to jest moja, i ludzie mnie z tym kojarzą i idę w tę stronę i wiadomo, więc myślę, że wręcz można się zakręcić, zwłaszcza jak ci dobrze idzie. No bo jak ci dobrze idzie, to znaczy, że jak masz potwierdzenie i wewnętrzne i zewnętrzne, że jesteś w tym dobra, że to się rozwija, że idzie do przodu, więc napędzasz się, a teraz umówmy się, żyjemy w takich czasach, że, co uważam, że piękne, ale też bardzo trudne, bo na przykład nasi rodzice czy dziadkowie wybierali sobie tą ścieżkę zawodową raz i mieli spokój, tak? I jest całkowicie normalne, że ktoś odchodzi z zakładu pracy i dostaje kwiaty z karteczką dziękujemy za 45 lat współpracy, nie? Bo to była jego pierwsza i ostatnia praca. Teraz, no nawet nie chodzi o to, że my możemy zmieniać, ale i oczywiście też możliwości bardzo kuszą. To uważam, że jest bardzo niebezpieczne, bo po prostu ciężko się zdecydować. Bo umówmy się, że zanim wskoczysz na tego konika, na którym jesteś dobra i on tak sobie sprawnie jedzie do przodu i to się rozwija, no to wymaga to chwili. Więc też są momenty trudniejsze. No i w tych momentach trudniejszych łatwo spojrzeć na kogoś obok i pomyśleć, wow, teraz to tak idzie. Może bym zmieniła. Więc uważam, że oczywiście mamy mnóstwo możliwości i też jak pokazują badania, ludzie z naszego pokolenia będą zmieniać ścieżkę zawodową tam 2 czy 3 razy w ciągu życia. To jest super, bo możesz sobie być, wiesz, malarzem, mechanikiem i pracować w bibliotece na emeryturze, ale uważam, że jest to po prostu trudne.
Już tutaj wychodzę z założenia, że wszystko w życiu, co jest dobre, ma też te swoje złe strony i to, co jest niesamowitą szansą, właśnie ta mnogość możliwości i opcji, jest też swego rodzaju przekleństwem. Mój ukochany paradoks wyboru, czyli to, że jestem wdzięczna za tą wolność i dowolność w moim życiu na wszelakich płaszczyznach, a jednocześnie niejednokrotnie cieszę się, kiedy w menu restauracji są 3 opcje, a nie 30. Myślę, że każdy może to sobie przywołać jako przykład, kiedy właśnie tych opcji do wyboru jest mniej i jakoś łatwiej nam jest wtedy wybrać, a nie zastanawiamy się, co by było, gdybym wybrała tę inną ścieżkę, tu już wracając do kwestii zawodowych, nie? Że myślisz sobie, jak potoczyłoby się moje życie, a może teraz zmienię? I też czytam taką bardzo fajną książkę niedawno, 4000 tygodni.
Okej.
Okay. Tyle rzekomo trwa nasze życie.
Okej, okay. Czy to jest, tylko dopytam, czy to jest ten sam trend, co 4-godzinny tydzień pracy?
Absolutnie nie.
Okej.
Okay. To jest książka, która mówi o tym, że nasz czas jest policzony, więc bardzo odkrywcze. I trochę dementuje mnóstwo jakichś takich porad i przekonań odnośnie produktywności. Okay. I dążenia do celu i trochę właśnie życia w takim kołowrotku, żeby mądrze tym czasem po prostu gospodarować i właśnie nie podążać cały czas za nowo wyznaczonym celem bezrefleksyjnie. To jest jakby jedna rzecz, to jako dygresja. A druga rzecz to jest właśnie to, że my mamy tendencję, przez to, że mamy bardzo dużo opcji, do idealizowania sobie tych alternatyw. że nie zastanawiamy się nad tym, że każda alternatywa jest też życiowym wyborem i ona będzie miała swoje ciemne i jasne strony, tylko zakładamy, że ta wersja prawdopodobnie nas bardziej uszczęśliwi. No i myślę, że w przypadku jakiejś tam kariery zawodowej to jest mega ważny wątek. I też mam wrażenie, że jeszcze właśnie nawiązując do pracy, która jest pasją, te rzeczy często wyglądają na wspaniałe, łatwe, lekkie, przyjemne, więc brzmią bardziej kusząco niż jakaś droga zawodowa, która kojarzy nam się z założeniem, nie wiem, z większym wysiłkiem, nauką, jak dajmy na to najprostszy przykład, lekarz. No, ale to, co ja lubię sobie powiedzieć, to właśnie może nie tyle, że nie przepracujesz ani jednego dnia, co nigdy nie wyjdziesz z pracy.
To bardzo ciekawa obserwacja. Myślę sobie, że to wszystko jest bardzo personalne. To znaczy taka... Ostatnio rozmawiałem z moją koleżanką, która właśnie kończy medyczny, czyli jest na 5. albo 6. roku, w każdym razie 5 czy 6 lat. Ja mówię, wow, że szanuję, że to bardzo dużo zaangażowania, też takiego czasu, kiedy twoi znajomi już chodzą do pracy, więc mają pieniądze, a ty dalej mieszkasz u rodziców, bardzo dużo się uczysz i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I że szanuję takie zaangażowanie. I ona mi odpowiedziała, że okej, ale i tak bym coś robiła przez te 6 lat. To dlaczego nie zrobić czegoś porządnego? Więc myślę sobie, że to bardzo personalne, jakby, że warto się zastanowić, jakby, która ścieżka tobie bardziej odpowiada, bo jedno i drugie ma pewnego rodzaju koszta. Ja na przykład patrzę na moich znajomych, z którymi równolegle zaczynaliśmy i oni na przykład poszli do korporacji, no i teraz są na fantastycznych stanowiskach. Nie zamieniłbym się z nimi, ale patrzę na wiele, mówię, kurczę, możesz sobie wziąć urlop, wyłączyć telefon i już. Nawet, okej, tak coś tam, 26 dni urlopu mnie to ogranicza. Możesz sobie wziąć urlop bezpłatny. Możesz pracować na kontrakcie. Możesz dogadać się ze swoim przełożonym, że będziesz zarabiać mniej, ale będziesz miał więcej urlopu. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Opcji jest milion i myślę sobie, że kluczem, żeby to sobie tak dostosować pod siebie. Dobrze wiesz, że są ludzie, którzy lubią mieć wszystko uporządkowane, cyk, 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 a są tacy, którzy najdalej w kalendarz patrzą pojutrze. I to jest jakby dla mnie bardzo ciekawe, że każdy może sobie ten, w dzisiejszych czasach trochę ten świat z plasteliny ulepić. Natomiast wchodząc właśnie w taką, pomyślałem sobie o lekarzach i prawnikach, że to jest jednak chyba wciąż taki kierunek zawodowy, gdzie po prostu musisz, jakby decydujesz się raz na zawsze. Nie wiem, czy da się to potem zmienić.
Wszystko się da.
No tak, ale no, wiesz, wyobraź sobie, że masz tam, nie wiem, 30 parę lat, i jesteś lekarką, skończyłaś studia, zainwestowałaś mnóstwo czasu i dochodzisz do wniosku, będę miała kwieciarnię.
Nie no, mi się wydaje, że na pewno się da i takich przykładów zakładam jest sporo, ale na pewno jest to bardziej obciążająca decyzja. Bardzo wiele poświęciliśmy prawdopodobnie przez ten czas. Wiesz, ja też nie mam swojego doświadczenia akurat takiej ścieżki, ale nie wiem, mam przyjaciółkę, która była pielęgniarką i też po wielu, wielu latach postanowiła robić biżuterię i uważam, że to jest ekstra. I też wymaga ogromnej odwagi, też biorąc pod uwagę całą narrację społeczną wokół tego, że przecież studiowałeś i włożyłeś tyle pracy i wysiłku w daną ścieżkę.
Ja myślę sobie za każdym razem, kiedy widzę czy twoją grafikę do podcastu, czy opis, w którym jest pięknie napisane na Spotify, że jesteś od 2018 roku. No umówmy się, ile masz odcinków?
Ponad 280.
Okej, jest to kawał czasu na antenie, czy tam na całym świecie w internecie, jak mówi mój znajomy. I nie miałeś takiego momentu, że zastanawiałeś się, może zacznę właśnie robić biżuterię, może pójdę na etat, może, wiesz co chodzi, nie miałeś takich myśli?
To jest mega ciekawe. Zupełnie nie spodziewałam się, że mogę to odnieść do siebie, a to jest tak naprawdę analogiczna sytuacja, bo biorąc pod uwagę, że wiesz, ja zaczęłam działać w internecie zupełnie bez jakichś tam aspiracji zawodowych, ale jednak systematycznie i z dużym zaangażowaniem 10 lat temu, mam w tym roku 10-lecie
gratuluję.
Kariery.
Piękny moment.
Dziękuję bardzo. Tak, no właśnie, z tym gratulowaniem sobie za rzeczy, to też jest super wątek w kontekście pracy dla siebie, więc do tego możemy wrócić.
No, ciekawe.
Ale rzeczywiście to już też jest ogromna inwestycja czasu, energii, tak? No, pewnie też jakaś finansowa, ale myślę sobie o inwestycji życia wręcz
no tak,
swojego.
No tak.
I powiem szczerze, że oczywiście w trudniejszych momentach przychodziły do mnie takie myśli, że ja to po prostu zostawię i zajmę się czymś innym. Albo myślałam sobie, a co jeżeli w jakiś sposób moja kariera legnie w gruzach, też tragicznie podchodząc do sytuacji, to co ja wtedy zrobię? I znajdowałam sobie jakieś alternatywy, więc myślę, że czuję się całkiem sprawcza i bezpieczna.
Że masz opcję.
Tak, że mam opcję, ale za każdym razem, kiedy sobie to wizualizowałam, to rzadko to była moja celowa decyzja, tylko bardziej myślałam, że wiesz, okoliczności życiowe mnie doprowadzą do sytuacji, w której będę musiała znaleźć alternatywę, ale może tak jak właśnie w przypadku lekarza czy prawnika, mam z założenia zaprogramowane, że już poszłam tą drogą, więc mi się po prostu nie opłaca tego zmieniać, bo tutaj za dużo się już wydarzyło i no, kim ja jestem, jak nie jestem tym, kim jestem zawodowo.
O, to myślę, to jest bardzo ciekawy wątek, teraz wpadło mi to do głowy, czyli trochę definiowanie się przez pracę. To znaczy, że to jest twoją taką wizytówką, no nie? Ja pamiętam swoje doświadczenia, jak zwinąłem się z radia. Ja też zacząłem, odnośnie 10 lat kariery, to też bardzo ciekawe, ja zacząłem bardzo wcześnie pracować. Mianowicie jak miałem 15 lat. Tam chodziłem sobie po szkole, grać programy w radiu akademickim. W związku z tym, mając 25 lat, minęło mi 10 lat na antenie. Co brzmiało kuriozalnie, ale oczywiście było prawdą. I pamiętam ten moment, kiedy... I to jest taka praca, kiedy tak, znajomi cię słyszą, tak? Bo wiedzą, kiedy masz program, jadą sobie samochodem i tak dalej, i tak dalej. To nie jest, jak jesteś jakby... Na przykład ciężko komuś naściemniać, że coś jest nie tak, bo jest bardzo prosty sposób weryfikacji, czy jesteś w pracy, czy nie. W związku z tym, jakby wszyscy wiedzą, czym się zajmujesz i tak dalej, i tak dalej. I ja patrzę ze swojego doświadczenia, że to była dla mnie pewnego rodzaju wizytówka. I pamiętam, że jak zwinąłem się z radia, to czułem się taki trochę Mr. Nobody. Mm-hmm. Że okej, mam te swoje umiejętności, mam doświadczenie, mam jakby cały bagaż doświadczeń i pełne przekonanie, że ja to sobie jakoś ogarnę. Ale w tym momencie, kiedy ktoś cię w takich... no nie wiem, na przykład na jakiejś imprezie, albo spotykasz znajomego, nie wiem, tam z liceum, whatever. Gadacie sobie, gadacie, no i fajnie jest powiedzieć w tych 3-4 zdaniach, czym się zajmujesz, tak? No i jest to twoja wizytówka, bo tak, tak możesz powiedzieć, gram program w radiu, bla, 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 bla. A teraz mówisz, a ja pamiętam tamten moment w moim życiu, że szukałem opcji, bardzo dużo czasu poświęcałem na granie na konsoli i czytanie książek i klikanie sobie w internecie tam, a może porobimy coś takiego, jakiś research, no ale jednak w takiej konfrontacji musisz odpowiedzieć, no tu robię takie coś, za tydzień coś tam. I ja pamiętam, że czułem się strasznie słabo, no bo nie jesteś w stanie powiedzieć pyk, nie? Zajmę się tym i tym.
Powiem ci tak, w ogóle w Polsce mamy taką tendencję, rozmawiałam parę lat temu właśnie z ekspertką w tej dziedzinie, z socjolożką właśnie o roli pracy w życiu Polaka, że my poznając człowieka, czy spotykając człowieka po latach, zazwyczaj pytamy, co tam, co robisz? I to pytanie jest z założenia nakierowane
w
na to,
zawodowym.
Tak, czym się zajmujesz, kim jesteś właśnie zawodowo, więc myślałam sobie, że no rzeczywiście w moim czy w twoim przypadku ta praca jest wizytówką, może inni ludzie też tak mają, ale z drugiej strony każdy potencjalnie może to mieć, bo każdy jest o to pytany bardzo często w ciągu swojego życia, więc to jest mega ciekawe, nie? Że nie powiadasz, czym się interesujesz, co robisz w wolnym czasie, jakim jesteś człowiekiem i jakie masz marzenia i wartości, tylko mówisz, czym się zajmujesz i z czego zarabiasz pieniądze, więc to też jest ciekawe, myślę. Ale no na maksa ta kwestia tego, że praca jest naszą wizytówką, że to jest nasza tożsamość, to jest bardzo bliski mi temat i to jest ciekawe, że wiesz, ciebie słuchali w radio, a ja też zaczęłam na YouTubie, będąc w liceum, gdzie wszyscy w szkole i moi znajomi wiedzieli o tym, że ja się tym zajmuję. Przy czym ja zawsze, jak opowiadam o tym, jak jestem dopytana, to mówię, że miałam w sobie jakieś niesamowite wyparcie i nigdy się nie zastanawiałam, jak jestem postrzegana przez to.
Że po prostu robisz.
Tak, ja to po prostu robiłam. I to było takie moje drugie życie, dosłownie. I nigdy się nad tym nie zastanawiałam, nie analizowałam tego, nie próbowałam tego ukrywać, ale też nie próbowałam jakoś specjalnie ludzi zachęcać do tego, żeby to oglądali. Okay. Nie docierały do mnie w ogóle informacje od rówieśników, jaka jest ich opinia na temat mojego kanału na YouTubie. I to sobie funkcjonowało równolegle i ja uważam, że to jest, powiem ci, jakiś fenomen, dlatego
bardzo
że...
Bardzo ciekawe.
Dlatego, że zazwyczaj jestem o to pytana, jak sobie radziłaś z opinią rówieśników, czy zastanawiałaś się, czy jesteś oceniana. A dla mnie to była jakaś taka moja rzecz, właśnie jakaś taka moja zajawka, no która z czasem oczywiście właśnie stała się pracą i stała się częścią mojej tożsamości, ale miałam odwrotnie, że nie stawiałam sobie tej wizytówki na zasadzie, a ja już powiem, jestem youtuberką, tylko mi było głupio, że jestem youtuberką.
Że masz coś takiego.
No, jak byłam na studiach i YouTube zaczynał być moją karierą, bo to się tak po prostu bardzo płynnie zmieniło, przeniknęło i po prostu zajęłam się tym prosto po studiach już jakby na pełen etat, mogę powiedzieć. Że chciałam już zrobić cudzysłów, też jest kolejna fajna rzecz, tak? Że mówiąc o takiej pracy kreatywnej w internecie, ja często mówiłam, że ach, praca, w cudzysłowie, tak, moja
dodaję
praca.
Dodaję posty na Instagramie.
Tak, tak, że jakby no pytanie, czy dziewczyno, bierzesz swoją pracę na poważnie? No ten cudzysłów sugeruje jakby
ciekawe,
coś.
Ciekawe, że ty wypierasz, tak, że to tak, nie jest serio.
Tak, tak, że właśnie to dużo było tutaj takich wiesz, sygnałów, że mam sama problem z tym, czym moja praca jest. I I właśnie na studiach pamiętam, kiedy byłam pytana o to, czym się zajmuję, czy w ogóle, żebym powiedziała coś o sobie, też od studentów się nie wymaga, żeby mówili za bardzo, czym się zajmują, ale takie były rozmowy, to mi było ciężko powiedzieć, że jestem youtuberką, natomiast już wtedy miałam podcast od jakiegoś czasu i pamiętam, że powiedzenie, że jestem podcasterką, było dla mnie totalnie okej. Okay. I ja sobie zaczęłam korzystać z tego słowa, że jestem podcasterką, żeby trochę tak zabrzmieć bardziej poważnie.
Ale absolutnie cię rozumiem, bo uważam, że YouTube ma bardzo pejoratywny wydźwięk. Mianowicie podcast wygrywa tym, że od razu brzmi ekspercko. Nie wiem, z czego to wynika, tak po prostu jest. Ale jak powiesz, że masz podcast, no to właśnie to jest takie czyli prawdopodobnie jest tam coś mądrego, jakaś wartość, mimo, że podcasty lądują na YouTubie, normalna rzecz. A jak jesteś youtuberką, no to pewnie nagrywasz jakieś śmieszne filmiki, albo odpakowujesz słodycze, tak, albo coś tam. Więc to jest jedna rzecz, o której pomyślałem. Wracając na sekundkę, w sensie jeden wąteczek dotyczący pracy i tego utożsamiania się, to wydaje mi się to oczywiste, bo tam spędzamy najwięcej czasu. Że to jest te, powiedzmy, standardowe 8 godzin dziennie, co też dobrze wiemy, że się pozmieniało, no ale jednak biorąc pod uwagę, że 8 śpimy, drugie 8 poświęcamy na pracę, no to zostaje 8 na różnego rodzaju aktywności, które już nie są jedną aktywnością. Więc to jest po prostu miejsce czy rzecz, w którą inwestujemy najwięcej czasu, więc wydaje mi się, że to chyba tak się spina.
Znaczy matematycznie no ma
tak,
to sens.
No matematycznie tak.
Ale pytanie, czy w momencie, kiedy prowadzimy swoją firmę, to czy aby na pewno poświęcamy 8 godzin na pracę i 8 godzin na działania wszelkie rekreacyjne?
To zależy. To znaczy, odpowiedź brzmi oczywiście nie, ale też jest to wszystko bardzo płynne. Z mojego doświadczenia największą zmianą przejścia na swoje, ja bym tutaj szeroko traktował nie tylko prowadzenie firmy, ale też pracę jako freelancer, bo uważam, że jest to po prostu jednoosobowa działalność, sama zarządzasz wszystkimi aktywnościami. I są takie dni, kiedy pracujesz na przykład 16 godzin, bo nałożą się projekty, bo jest termin, bo tak po prostu się praca skumuluje, ale są takie dni, że pracujesz 2 godziny. Bo tak.
Bo możesz.
Trochę, bo możesz. Dla mnie największą zmianą był skok zaangażowania. To było coś niesamowitego, że poziom zaangażowania wzrósł mi tak dynamicznie, że ja nie miałem najmniejszego problemu z tym, żeby na przykład, patrzyłem w kalendarz i mówię, dobra, wyjeżdżam za tydzień w czwartek, czyli będę miał taki przedłużony weekend, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby ten weekend przepracować. I po prostu przekładasz sobie te klocuszki. Też na przykład z czasem dowiedziałem się, w sensie zrozumiałem troszkę, jak ja funkcjonuję, że bardzo dobrze funkcjonuje mi, pracuje mi się właśnie w weekend, kiedy nikt ci nie zawraca głowy.
Nie ma maili.
Tak, nikt nie dzwoni i tak dalej, i tak dalej. I masz po prostu spokój, żeby troszkę powypychać takich rzeczy, które mogą cię popchnąć do przodu. I to uważam, że bardzo... uważam, że wymaga to trochę takiego żonglowania, no i pójścia jakby nie odtąd dotąd, tylko samemu poprzestawiania sobie. Nie uważam, że to jest więcej pracy, bo też umówmy się, że sama sobie decydujesz, czy nie wiem, czy na przykład będziesz publikować 3 posty tygodniowo, 1 odcinek tygodniowo, czy może będziesz publikować 1 odcinek miesięcznie, bo to jest dla ciebie okej. I już. Więc uważam, że ilość pracy jest żonglerką, zwłaszcza, że oboje znamy dużo osób, które pracują na etacie i po prostu zapiżają jak chomik w kołowrotku i to wcale, i tylko czekają, żeby wziąć ten urlop i się wyłączyć. I to wcale nie oznacza mniej pracy, ale uważam, że ten skok zaangażowania to jest kluczowa zmiana.
Ale miałeś tak, że praca na własną rękę, czy praca na swoim, to było jakieś twoje marzenie na przykład od lat, do którego dążyłeś, czy to do ciebie przyszło z czasem, że stwierdziłeś, o może tego spróbuję?
Ja zawsze robiłem bardzo dużo takich dziwnych rzeczy, to znaczy dziwnych rzeczy. Bardzo dużo próbowałem. Od tego, że w liceum, nie wiem, mieliśmy z kolegą komis podręczników.
Przedsiębiorca.
Handlowałem. Kiedyś pamiętam, miałem taki wątek, że zobaczyłem, że... To śmieszna anegdotka. Rozmawiałem na imprezie ze znajomymi dentystami i zobaczyłem, że fajnie jakby w gabinecie przydały się takie modele szczęk. To jest taki model, że możesz pacjentowi pokazać, tu będziemy robić jedynkę, a tu na czwórkę coś tam. Zobaczyłem, że na AliExpress one są dużo tańsze niż w Polsce i razem z moim kolegą stomatologiem ściągnęliśmy taki niemalże kontener tego. Moja wiedza na temat sprzedawania modeli dentystycznych była taka, że robiąc zdjęcia na aukcję, dolna szczęka była na górze.
Rozumiem.
Miałem zero wiedzy, ale to się wszystko sprzedało. Więc ja po prostu próbowałem bardzo wielu takich patencików. Coś mi się wydawało ciekawe. Pamiętam, w czasie pandemii zastanawiałem się, czy musiałem sobie kupić kosiarkę na działkę i mówię, jakbym kupił tak 3 kosiarki, tu też mieszkają moi kumple, to moglibyśmy innym kosić działki. Nie jest to pomysł na biznes 20-parolatka, ale why not? Nic się to nie... Spróbujmy. Zobaczymy, co się okaże. Więc ja zawsze miałem trochę drive na to. I faktem, którym za bardzo się nie chwalę, ale nie jest on też dla mnie jakoś bardzo krępujący, ja ze wszystkimi moimi szefami, może nie miałem pod górkę, ale nie zawsze, ale nie zawsze to była najprzyjemniejsza relacja. To znaczy ja też byłem takim gościem, który się trochę, może nie buntował, ale oni mieli jakiś tam plan i ja mówię, ja bym wolał inaczej. Więc to wydaje mi się, że i zobaczyłem, że praca na swoim jest bardzo fajna, bo po prostu samemu sobie, znaczy nie musisz się nikomu tłumaczyć z tego, że dzisiaj pracujesz mniej, a jutro pracujesz więcej, że uważasz, że ten kierunek jest lepszy, po prostu sam, oczywiście też bierzesz za to odpowiedzialność, co jest pewnego rodzaju kosztem i rozumiem, że dla niektórych może być to no po prostu koszt, że mówisz, kurczę, teraz to zrobić, a tu masz trochę luzik. No ale moja perspektywa jest taka, że no, oczywiście wszystko jest dla każdego, jeżeli ktoś chce pracować na etacie, jest to w ogóle rewelacja, jeżeli ktoś chce pracować na swoim, super, ale uważam, że jeżeli ktoś ma predyspozycję do robienia własnych aktywności, najróżniejszych i pracuje na etacie, to bardzo dużo traci. Bo ułożenie tego pod siebie, jeżeli ma się takie predyspozycje, jest, uważam, po prostu game changerem.
No wiesz, ale jednocześnie, jeżeli sobie nie wyznaczymy pewnych ram i nie będziemy mieć na tyle samokontroli, żeby się nie zapędzić w tej pracy, bo jesteśmy tacy zaangażowani i tak bardzo temu oddani, to może mieć też bardzo duże koszty na naszym, na przykład, nie wiem, życiu osobistym, czy na naszym zdrowiu. I wydaje mi się, że dla mnie to jest bardzo duże wyzwanie, żeby powiedzieć sobie stop. Ja tego się uczę już od kilku lat, żeby przestawać pracować, żeby właśnie brać sobie wolne, żeby jechać na wakacje. I może to brzmi jak coś oczywistego, ale dla mnie, na przykład dla osoby, która przez wiele, wiele lat na każdy wyjazd zabierała ze sobą aparat i uwieczniała każdy moment, to ja w wieku 25 lat po raz pierwszy pojechałam na wakacje bez telefonu, bez jakiejkolwiek urlop. I myślałam sobie, o wow, jakby czuję, że to jest takie, wiesz, wyjątkowe. Więc mam takie poczucie, że trzeba sobie ustawiać te zasady i te ramy, bo ta wolność jest świetna, ale jednocześnie może być bardzo niebezpieczna. Przynajmniej, wiesz, ja mam taką naturę, że jak mi się chce, to robię. Ale jeszcze dodam a propos dawania sobie czasu wolnego, że postanowiłam sobie jakiś czas temu, że nie będę pracowała w weekendy i przyszła do mnie taka refleksja, podobna do tego, co powiedziałeś przed chwilą, że zdam sobie sprawę, a czy aby na pewno to, że wezmę wolny weekend, naprawdę tyle mi da, a może lubię to, że mogę we wtorek w środku dnia spotkać się z przyjaciółką, czy pojechać coś załatwić, czy właśnie wziąć sobie wakacje, nie wakacje, w zależności od tego, czy biorę ten aparat i telefon, czy nie.
Wiadomo.
Ale czasami mam przyjemność z tego, że wieczorem wystawię faktury i w sobotę
to
sobie...
to akurat poruszałaś bardzo ciekawy wątek. To jest najprzyjemniejszy moment każdego miesiąca.
I w sobotę...
To w nocy o północy.
Dokładnie. I wiesz, w sobotę zrealizuję sobie jakiś projekt po to, żeby mieć lżejszy poniedziałek i przy mojej osobowości wydaje mi się, że dla mnie to działa. Bo wtedy nie stwarzam sobie znowu sztucznych ram odpoczywania.
No dobra, a to w takim razie, gdzie masz taki red flag, taką kropkę, że mówisz, dobra, na dzisiaj wystarczy. Albo w kontekście tygodnia, albo, bo urlop jest jeszcze taką przestrzenią, że mówisz, okej, jestem, potrzebuję, albo mam ochotę, whatever, i jedziesz. Ale jest to jednak taki trochę laboratoryjny moment, kiedy po prostu znikasz na tydzień i się wyłączasz. A jak na co dzień sobie mówisz, dobra, Karo, wystarczy.
Wiesz co, no, staram się mieć jakąś listę zadań, które mam do zrealizowania w konkretnym miesiącu, w konkretnym tygodniu, w konkretnym dniu. I zazwyczaj, jeżeli je zrealizuję, to czuję, że mogę już odpocząć. Jest to totalnie, wiesz, niemierzalne, bo ja też tych tasków nie określam przez to, jak dużo czasu powinny mi zająć, tylko mam takie poczucie, że okej, czuję się usatysfakcjonowana. Może to jest ten syndrom, wiesz, odhaczania i takiej gratyfikacji.
No, to jest bardzo miłe, nie? Cyk, cyk, cyk.
Że coś zostało zrobione. Ale wydaje mi się, że taką ważną dla mnie kwestią jest to, że staram się, kiedy zrobię sobie kolację i zjem kolację, to już potem do pracy nie siadać.
Okej.
Chyba, że jest jakaś super faktura do stawiania, no śmieję się. chyba, że jest po prostu coś ważnego. I lubię, staram się tak do tego podchodzić, że kiedy mam danego dnia nagranie podcastu, to zachowuję dosyć dużą higienę pracy.
Ciekawe.
To oznacza, to zawsze mówi moja Karolina, która ze mną pracuje już od kilku lat, że pamiętaj, że jak miałaś nagranie, to już możesz nic nie robić do końca dnia.
Super.
Co się nie do końca...
Czyli to dzisiaj.
Tak, za chwilę mam wolne. To nie do końca działa w praktyce, ale rzeczywiście nagranie jest dla mnie czymś na tyle ważnym, satysfakcjonującym, bo znowu to mi na przykład mówi, że o, już jestem, uwaga, tydzień do przodu z moimi materiałami, no bo jeżeli podcast wchodzi raz w tygodniu, to ja czuję, że po prostu zrobiłam tydzień pracy.
No, ciekawe. No.
To jest mi łatwiej sobie danego dnia odpuścić. Jakby nagranie daje mi takie ogromne poczucie satysfakcji, a jednocześnie to, co też jest, myślę, że ciekawe w tym zawodzie, pewnie każdy podchodzi do tego inaczej i ma jakieś inne zasoby energetyczne, ale ja zauważyłam, że dla mnie mega ważne jest to, żeby być wypoczętą, wyspaną, świeżą, najedzoną przed nagraniem i zadbać o to, żebym miała spokojny wieczór, właśnie dobrą noc i dobry poranek. I na przykład, jeżeli dzisiaj mam nagranie i jutro też mam nagranie, to też ten dzień, który jest przed nami, traktuję z takim należytym szacunkiem. Tak, bo wiem, że to jest inwestycja w to, żeby to nagranie było jakościowe. I ilekroć, wiesz, przychodziłam do studia zmęczona, czy nie wiem, jakaś zestresowana, albo nałożyłam sobie za dużo nagrań jednego dnia, to odczuwałam to. Tak, odczuwałam to, pewnie słuchacz tego nie czuł, ale ja jako osoba bardzo wymagająca wobec siebie, no to miałam poczucie, że mogłam lepiej performować podczas takiego nagrania. No, ale właśnie tutaj też nam to się, wiesz, pięknie łączy z tą całą kwestią tożsamości, że to jest o tyle... Bywa trudne, kiedy się bardzo identyfikujemy ze swoją pracą, że my rzeczywiście z tej pracy nie wychodzimy i ta praca stanowi, może, nie wiem, czy jest za ważna, tak? Ale stanowi bardzo, bardzo, bardzo dużą część naszej tożsamości, naszego czasu i też naszego poczucia własnej wartości. I myślę, że to jest jakaś taka kwestia, która w przypadku twórców internetowych jest bardzo żywa. I ja to na pewno u siebie obserwuję, że ciężko jest mi wyjść z pracy, bo praca jest moim imieniem i nazwiskiem.
O, tak, oczywiście.
I każda decyzja, którą podejmuję prywatnie, jest poniekąd moją decyzją zawodową. Mhm. Przez co jest to takie, jakby to powiedzieć... Zniewalające to w ogóle ciekawe słowo, prawda? Bo zniewalające powinno być teoretycznie negatywne, ale jak powiedziałam, to słowo zabrzmiało jak komplement, że jest to po prostu zniewalająca jest moja praca. Ale tak, mam takie poczucie, że przez to ciężko jest z niej wyjść i ten moment, kiedy zamykasz laptopa pracując na etacie, choć też nie chcę tego upraszczać, myślę, że etaty są różne. Są etaty mniej lub bardziej stresujące, absorbujące i szefowie, którzy wymagają od nas pracy absolutnie niewymiarowej i nie od 9 do 17, czy której tam godziny. Ale niejednokrotnie myślałam sobie o tym, że fajnie byłoby sobie zamknąć tego laptopa. I kończę ten monolog jeszcze. Nie pozwolę się dać do głosu, przypomniało mi się, że miałam od dziecka właśnie bardzo ciekawe dwa przeciwstawne wzorce w domu. Myślę, że też jest interesujące pod kątem tego, jaką ścieżkę wybieramy, jaki stosunek mamy do drogi, jaką obrali nasi rodzice, gdzie moja mama miała od zawsze pracę też jedną, praktycznie tą samą stabilną, ma do tej pory, od 8 do 16 i nigdy nie przynosiła pracy do domu.
Okay.
Totalnie to nie był temat, to nie było coś, nad czym ona się w ogóle kiedykolwiek zastanawiała.
To mama chodzi do pracy.
Tak, mama chodzi do pracy, mama wraca z pracy i jest mamą. Podczas gdy jest mój tata, który miał i ma wolny zawód, absolutnie bez żadnej struktury, który pracował non-stop, ale jednocześnie był w domu, mógł gdzieś podjechać, mógł coś załatwić. I ja pamiętam od dziecka, że myślałam sobie, że w życiu nie będę pracowała na etacie. Że ja chcę mieć wolny zawód. Czy uważałam, że sposób pracy mojego taty jest jakiś perfekcyjny? Nie, ale z założenia wiedziałam, że to będzie prawdopodobnie w przyszłości droga dla mnie. Okay. Wydaje mi się, że
to
poniekąd,
ci się podoba,
tak, że, poniekąd ją wybrałam. Oczywiście musiałam przejść mnóstwo lekcji i ulepszania tego modelu, który został mi zaprogramowany w głowie, żeby był bardziej, powiedziałabym, sustainable. Ale rzeczywiście wydaje mi się, że to też jest ciekawa kwestia, że my sobie obserwujemy to od dziecka.
Że co nam się podoba.
Tak.
I w to byśmy szli. Wiesz co, ja jeszcze pomyślałem sobie o tym, troszkę odbijając się od końca, co wspominałaś.
Odbij się, bo poruszam 20
że,
wątków.
Bycie wyspaną. To znaczy, Paweł Tkaczyk kiedyś w jakimś TEDzie wspominał takie bardzo ciekawe badania, które pokazują, że 90% sytuacji stresowych w naszym życiu wynika z dwóch powodów. Że jesteśmy albo głodni, albo niewyspani.
Świetnie.
Wyobraź sobie, idąc matematycznie, który już wątek też dzisiaj poruszaliśmy, że jeżeli jesteś wyspana i najedzona, to 90% problemów znika. I tak jest. Ja na przykład uważam, że wyspać się to jest najlepsza inwestycja. Co z tego, że ja wstanę o 6, jak cały dzień będę taki mellow, że mówię, no nie, nic nie zrobimy. Dużo bardziej, czasami nawet też w ciągu dnia widzę, że wstałem wcześniej, bo musiałem, bo tak się stało, ale wrzucam sobie w kalendarz, że są 2 godziny, ja idę na drzemkę, wstaję, kawka i jest drugi dzień. Ja wiem, że wtedy będę efektywnie pracował, więc to myślę, że jest jedna rzecz bardzo istotna. To, co mówiłaś o nagraniach, w radiu jest takie hasło, które mówi, że jesteś tak dobra jak twój ostatni program. To, że... I to jest bardzo duża presja, ale z drugiej strony no tak to działa, że możesz zrobić, wiesz, 100 rewelacyjnych odcinków, ale jeden wyjdzie paździerzasty. I słuchacze pamiętają cię dzisiaj, no nie? Tak. No. Jutro oczywiście znowu może być geniusz, ale uważam, że najtrudniejsze w tym takim, jakby to powiedzieć, w byciu twórcą, chyba tak to powinniśmy nazywać, to jest bycie równym. To znaczy trzymanie pewnego rodzaju rytmu. Nie posiadanie, wiesz, genialny odcinek, fatalny odcinek. Tak. Tylko oczywiście delikatnie do góry, fajnie jak się rozwijamy. Więc to uważam, że jest to trudne, że utrzymanie rytmu jest bardzo trudne, zwłaszcza jeżeli tych treści produkuje się bardzo dużo, ale to, o czym wspomniałaś, że masz dzień nagraniowy i luzik, to ja z kolei jakiś czas temu wprowadziłem sobie podział na dni, jakby to powiedzieć...
Tematyczne.
Trochę tematyczne. To znaczy na przykład staram się nie mieć, że wtorek, środa, czwartek, tylko wtedy mam spotkania, i one są po 14, bo na przykład dla mnie spotykanie się rano nie ma sensu. To znaczy w takim kontekście, że...
Zorganizuje ci dzień.
Tak, że rano, ja wiem, że to są te 3 godziny, kiedy ja jestem wyspany, skupiony i mogę popchnąć coś takiego naprawdę ważnego, merytorycznego, taki duży klocek Lego na dzisiaj. A spotkać się i pogadać, to możemy sobie o każdej godzinie. Nie, zwłaszcza, że często spotkania, które mogłyby być mailem, to też bardzo ciekawe,
tak,
spotkajmy się, mówię, a o czym będziemy rozmawiać? I jeszcze tego nie wprowadziłem, bo uważam, że to trochę takie ofensywne, ale mam kolegów, którzy w swoich firmach wprowadzili taką zasadę, że nie ma spotkania bez agendy. Jeżeli spotykamy się, bo tak, to inni pracownicy mają prawo nie przyjść na to spotkanie. Chcę nie zalogować się na to spotkanie, bo nie wiadomo, o czym będziemy rozmawiać. Ale stawiając jeszcze kropkę przy tym podziale na dni, to daje bardzo fajny taki workflow, że na przykład, wiesz, nie wiem, dzisiaj jest dzień spotkań i wiesz, że dzisiaj masz kilka ustawionych spotkań i trochę na tym się skupiasz. Innego dnia, nie wiem, tam powiedzmy masz właśnie nagrania, nie? Że masz jedno nagranie rano, drugie nagranie masz wieczorem. Że tak sobie trochę to dzielisz i to się bardzo fajnie sprawdza. To polecam, bo daje ci możliwość też, rozmawiałem ostatnio z moim kumplem, który jest trochę, ma swoją firmę, ale też tworzy content i on właśnie tu ma spotkania z teamem, tu ma coś tam, tu ma pracę koncepcyjną, a w piątki nagrywa 2 odcinki na tam różne kanały. I taki podział uważam, że jest super, bo można sobie, wiesz, dzisiaj tutaj, jutro tutaj, że tak się w pełni sfokusować na jednym działaniu. Ale pojawiło mi się w głowie pytanie i myślę sobie, co robisz w momencie, kiedy czujesz, że nie idzie? Bo czasami siadasz, zakładasz sobie słuchaweczki i mówisz la, 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 skończone. A co jest w momencie, kiedy siadasz i mówisz, no gruz, no dzisiaj...
Wiesz co, moja praca jest w dużej mierze pracą kreatywną, więc z mojego doświadczenia w sytuacji, w której coś nie idzie, to trzeba to zostawić. Jestem też osobą bardzo terminową i raczej nie zostawiam sobie niczego na ostatni moment. Raczej robię wszystko do przodu i właśnie jestem na swoim kołowrotku pod tytułem umyję zęby na tydzień do przodu. Oczywiście nie robię tego, to jest tylko moja to analogia, bo...
Czasami... Ale gdyby się dało najeść do przodu, albo wyspać do przodu?
Nie, najeść do przodu to ja bym się nie chciała, ja mogę się najadać codziennie. ale w kontekście właśnie takich tasków, które nie są koniecznie przyjemne, to zdecydowanie włącza mi się syndrom zrobię do przodu i tak samo w przypadku nagrywania podcastów, nigdy nie osiągnę chyba momentu, kiedy stwierdzę, że jestem bezpieczna, bo zawsze można nagrać do przodu i to też jest coś, nauczyła mnie książka, którą wcześniej wspomniałam, 4000 tygodni, ciekawe. Że jakby nie do końca ma to sens, że w ogóle nie ma to sensu, bo zawsze będzie coś dalej. Zawsze znajdziesz sobie coś więcej, czym możesz się zająć i nie osiągniesz nigdy stanu, kiedy stwierdzisz, że jest wystarczająco, więc jeżeli nie zorientujesz się dzisiaj, że możesz się zatrzymać i po prostu odpuścić już dziś, to prawdopodobnie przełożysz to na każdą inną okoliczność, nawet jeżeli będziesz miała 10 odcinków do przodu. Więc to jest jakaś taka rzecz, którą ja sobie przypominam. Więc jeżeli coś mi nie idzie, to po prostu to zostawiam. I przychodzę do tego w jakimś lepszym momencie, ale raczej, to zawsze mi strasznie dziwnie, ale raczej mi się to
nie zdarza,
bo ja też bardzo, no wiesz, jeżeli są rzeczy, których nie lubię, też jest ważna kwestia. Moja praca jest super, w sensie bardzo, bardzo ją lubię, wywodzi się z mojej pasji, nie jest moją pasją w tym momencie, bo jest moją pracą, więc ją po prostu bardzo lubię, jest satysfakcjonująca, spełniająca.
Ale już zmieniła się jej kategorię.
Tak, 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 bo to wiesz co, to jest coś, co bardzo chciałam powiedzieć dzisiaj, że w momencie, kiedy ta praca przechodzi w, Boże, pasja przechodzi w pracę, to niekoniecznie jest już taka pasjonująca, bo jest związana z pewną odpowiedzialnością, z pewnymi zadaniami, więc ona nadal jest dla mnie niesamowitym sposobem na samorealizację, ale to nie jest stan, w którym budzę się rano i stwierdzam, że też nie, nieprawda, kłamie. Jest tak często, jest tak bardzo często.
Było to oficjalne kłamstwo. Drodzy Państwo, było to kłamstwo.
Nie, jest tak wielokrotnie, że wstajemy się sobie, ale super, tak? Ale super, że to jest moja praca, ale super, że mogłam to wybrać, ale super, że mam teraz takie nagranie, takie spotkanie, że to się naprawdę dzieje i też uczę się właśnie tego, żeby sobie właśnie zbijać tę przysłowiową pionę i przypominać sobie, zobacz Karo, jakby gdybyś to zobaczyła parę lat temu, to byś była w szoku, że tak wygląda twoje życie, a teraz ci trochę spowszedniało, więc może sobie przypomnij, że jest fajnie i sobie pogratuluj, ale też po prostu się pociesz. Więc to jest jakiś taki dialog, który ze sobą prowadzę. W każdym razie moja praca zdecydowanie, moja pasja, cały czas mówię odwrotnie, moja...
Jeszcze etap moja... konwersji, jeszcze się zmienia.
Tak, nadal jeszcze nie wiem, jeszcze, jaki będzie puenta.
Dopuszczasz tę myśl, ale jeszcze nie 100%.
Tak, niekoniecznie uważam, że jest to moja pasja, bo ogólnie wierzę, w ogóle uważam, że pasja to jest bardzo duże słowo i też nie wiem, czy jest potrzeba, żeby każdy się czymś rzeczywiście pasjonował, ale na pewno możemy mieć jakieś hobby, możemy mieć jakieś zajawki i według mojej jakiejś tam wiedzy ostatniego researchu, to im bardziej nasze hobby jest niezwiązane z naszą pracą i o nic w nim nie chodzi i co więcej, jesteśmy w nim średni, tym lepiej. Tym odczuwamy większą satysfakcję.
Tak,
jesteśmy tak. Jesteśmy po prostu zwykłymi, normalnymi ludźmi, bo kiedy nasze zainteresowanie, nasze hobby nam wychodzi za dobrze, to może nam się odpalić opcja, a może będę w tym mistrzem. I jakby ja wiem, że to byłoby totalnie coś, co bym poszła, bo w ogóle jak byłam dzieckiem, to byłam przekonana, że każdy jest w czymś mistrzem świata. I że ja muszę się szybko zdecydować,
że
co to będzie.
Mistrzostwo świata.
I nie wiedziałam, czy wygram You Can Dance, czy zostanę tenisistką. No. Czy... nie zapomnę tych rozkmin. Wiesz, miałam 10 lat wtedy i to było naprawdę, dla mnie to było dosyć przytłaczające, co ja wybiorę jako swoje mistrzostwo świata. Niemniej teraz jestem już nieco mądrzejsza, myślę. Znaczy mam nadzieję, że po tym czasie jestem mądrzejsza. I wiem, że fajnie jest mieć hobby, które nie jest z niczym związane i jest po tak zwane nic. Rzeczy po nic są bardzo fajne. Też staram się ich robić jak najwięcej. Nie, żebym robiła ich jak najwięcej, ale staram się pamiętać. No więc tym samym uważam, że moja praca przez to nie jest ani moją pasją, ani nie jest moim hobby, ale na pewno jest czymś, co sprawia mi frajdę i co jest niesamowicie satysfakcjonujące. I do czego zmierzałam? Pamiętam, cudownie, bo już myślałam, że zgubiłam ten wątek.
To cenna umiejętność.
Tak, ale wrócić, nie wiem, czy masz tak jako prowadzący, że czasami czujesz, że zgubiłeś to
mówisz
i masz takie, o, gdzie ja płynąłem, gdzie ja płynąłem.
To teraz, kochani, posłuchajcie sobie 3 minuty, jak my tak sobie szukamy wątku w głowie.
Tak, ale pamiętam, jest takie powiedzenie, że ono jest wulgarne, więc powiem je w wersji zmiękczonej, że każdy wybiera swoje przerąbane.
Okay.
Czyli, że w każdej pracy, nawet tej wymarzonej, najwspanialszej ze snów, są rzeczy, których po prostu nie lubisz robić, ale to jest twój wybór i też akceptujesz to, bo tak jak mówiłam wcześniej, każda super rzecz ma też swoje jakieś negatywne aspekty, to tak samo ja podchodzę do pracy, więc... Wracając do twojego pytania, są rzeczy, których po prostu nie lubię, więc nie mogę powiedzieć, że mi nie idą. Ja na przykład, akurat to niepopularna opinia, nie przepadam za wystawianiem faktur i robieniem wszelkiego rodzaju formalnych rzeczy. Jakby nie umiem zrobić tabelki w Excelu. Jakby dla mnie pewne czynności są po prostu żmudne, nudne i bardzo odtwórcze, więc mnie to denerwuje i nie lubię tego, ale robię to nadal, więc to nie mogę powiedzieć, że mi nie idzie, po prostu to robię, bo jestem osobą odpowiedzialną, zadaniową i po prostu wiem, że to jest mój obowiązek. Niemniej w przypadku wszelkich prac kreatywnych, to raczej czekam na moment, kiedy kiedy mi się chce, zazwyczaj mi się chce, jakby siedzę w pociągu, siedzę w samolocie, akurat daję takie podróżnicze przykłady, ale dla mnie to jest taki bardzo miły, kreatywny czas. Nawet jeżeli,
że wtedy masz przestrzeń
tak,
do
nawet
tego.
Jeżeli jadę, gdzieś, no właśnie urlopowo-wakacyjnie, to uwielbiam siedzieć z notesem, z kalendarzem.
Czyli porozkminiać.
Porozkminiać, ale fajne. Też pisać konspekty, pisać, no to wiesz, wokół mojej jakiejś tam działalności jest dużo, znowu to powiedziałam. Jakiejś tam działalności. Jakaś tam, w cudzysłowie.
Może deprecjonowanie.
Moja jakaś tam działalność, w cudzysłowie. Ważne jest to, żebym właśnie pisze różne opisy, czy posty i dużo jest tego słowa pisanego, co jest działaniem kreatywnym. W związku z tym czekam na ten moment, ale on przychodzi często, bo myślę, że jest to no po prostu wyrośnięte z pasji.
Ciekawy jest ten wątek sportowy, o którym wspomniałaś. Ja pamiętam taką historię, anegdotę odnośnie właśnie pracy, która jest twoją pasją, że to prawdopodobnie nie jest tak, że Robert Lewandowski wstaje sobie rano, pije tam szejka, czy on co je na śniadanie i myśli sobie, piłkę bym sobie tak pokopał.
Tak, no ale bym się ochotę pograć w piłkę.
Ale bym sobie w gałę pograł. Mówi, kurczę, wow, tak, chodźcie może ten. Wiesz, o co chodzi. I też rozmawiałem z moim znajomym dotyczącym właśnie tego, kiedy praca jest twoją pasją i uważam, że co do zasady to nic nie zmienia. Ale w momencie, kiedy lubisz tę aktywność, to jest to te plus 5%, które pomagają ci przerzucić ten węgielek, no nie? Że to dopiero, że wartość tego doceniasz w momentach kryzysowych, trudnych, kiedy myślisz sobie, że to jest właśnie ten taki, ta drobnostka, która pomaga ci powiedzieć, no dobra, zrobię to. Więc myślę sobie, że tu za bardzo nie ma, znaczy oczywiście fajnie jest mieć pracę, która jest twoją pasją, ale uważam, że to jest dosłownie to malutkie poletko i teraz ja straciłem wątek. Kurczę, miałem historię dotyczącą właśnie sporcie, o rozkminianiu, praca swoją pasją.
Jak powiedziałeś o tym powiedzeniu radiowym właśnie, że jesteś tak dobry jak twoje ostatnie show, bardzo to jakoś ze mną zarezonowało, dlatego że to jest bardzo trudne i to jest myślę coś, o czym wiele osób, które nie wykonują podobnej pracy, nie myśli, patrząc na twórców czy osoby występujące na scenie. Pamiętam, oglądałam film dokumentalny parę lat temu o Taylor Swift, która no, jest jedną z najbardziej znanych osób na świecie, jest jedną z najbardziej nagradzanych też artystek. Ja sama jakby jej za bardzo nie słucham, ale obejrzałam ten film, bo są dla mnie to bardzo ciekawe.
No też wszyscy wiemy, kim jest Taylor Swift.
Tak, dokładnie. I nie można powiedzieć, że nie odniosła sukcesu. I tak. To tam był taki fragment, gdzie ona po otrzymaniu nagrody Grammy za jedną ze swoich płyt wpadła w totalnego doła. I od razu powiedziała, że dla niej jest to tak ciężkie dalej kontynuować swoją pracę, dlatego że ona boi się, że już nigdy nie pobije tego, co sama osiągnęła, czyli rywalizuje jakby ze samą sobą. Mm-hmm. I oczywiście w żadnym wypadku nie chciałabym się porównywać do Taylor Swift.
O, ale dajmy sobie trochę.
Tak.
Karol, słuchaj, może kiedy nowa płyta?
Ale zdałam sobie sprawę, że mnie też czasami nachodzą takie myśli, kiedy na przykład kilka odcinków osiągnie duży sukces, w sensie otrzymuje niesamowicie pozytywny feedback, widzę, że to pięknie się niesie i jestem z siebie zadowolona przez te 5 minut, dosłownie, bo potem pojawia się lęk,
że kolejne
a co
będą
jeśli
już tak
nie
dobre?
Utrzymam tego poziomu, a co jeśli kolejne odcinki rozczarują moich odbiorców i stwierdzą, że nie, to już jakby nie jest takie fajne i myślę sobie wtedy, chciałabym chyba, i robię to w tym momencie, dać też odbiorcom odrobiny dać im szansę zrozumieć, co też się dzieje w mojej głowie w takiej chwili, że to nie jest poczucie, że chodzę i właśnie cały czas sobie dopinguję, myślę sobie, ale zwaliłaś kawał dobrej roboty, tylko już osoba, i to też myślę, że jest fajna analogia w ogóle do osób prowadzących też swoje działalności, już abstrahując od twórców, że nie masz szefa, który da ci premię, czy powie dzisiaj, weź sobie wolne, czy przyśle ci kwiaty, tylko jesteś już o krok do przodu. Jakby fajnie jest sukces, pocieszyliśmy się przez chwilę, ale ty już wiesz, że jesteś dalej. No jakby, okej, no możesz się pocieszyć tym sukcesem, ale jeżeli nie zaplanujesz kolejnego kroku, tak, to nie będzie się dalej kręcić. Tak. Więc to jest takie przekleństwo.
Dla mnie bardzo ciekawą zawsze obserwacją jest, kiedy na przykład dostaję informację od znajomych, wow, że robicie taki projekt, coś tam, a ja mówię, a ja mam w głowie, że ja żyłem tym 3 miesiące temu.
Dokładnie.
Zobacz, jakbyście wiedzieli, tak, co będzie za 3 miesiące, to będzie wow. Mhm. Ale wrócił mi wątek, o którym myślałem, czyli robienie rzeczy, których nie lubisz. Bardzo polecam delegowanie. Delegowanie wszystkiego. Przykład podcastowy, studyjny. Ja na przykład nienawidzę montować. Uważam, że montuję bardzo słabo i już nie lubię tego. Dlatego mamy chłopaków, którzy rewelacyjnie montują, którzy są dużo lepsi i już. Natomiast ja znam swoje poletko, w którym jestem okej, i tutaj pcham też wózeczek. Jedna rzecz to pracownicy, druga to współpracownicy. Kiedyś na przykład myślałem, że wspólnicy muszą być tacy sami. Teraz wiem, może ktoś się oczywiście nie zgadzać, że to w ogóle nieprawda. To znaczy oczywiście musicie mieć wspólną wizję, cel i się dogadywać, jasne, ale najlepiej... My na przykład z moim wspólnikiem, pozdrawiam Krzyśka, pozdrawiamy, jesteśmy zupełnie innymi osobami. Mianowicie mamy kompletnie inny zestaw skilli i jakby każdy zajmuje się swoją przestrzenią. No i to jest coś, co działa. I wiem, że każda kolejna aktywność, w którą będę wchodził, będzie albo w duecie, albo w trio, albo w jakimś kwartecie, gdzie po prostu zbierasz, ten dobrze gada z ludźmi, ten super zarządza finansami, ten ma doświadczenie w branży, w którą wchodzimy. Każdy dorzuca swoje jakby swoje najlepsze i uważam, że to płynie. Jest oczywiście, przedstawiłem laurkę. Wiemy też, że jest wiele, są jakby konflikty między wspólnikami, są też trzeba znaleźć tych wspólników, trzeba być na podobnym etapie w życiu, dogadać się, trzeba też pójść na kompromis. Rozumiesz, to jest też taka sytuacja, że ty mówisz genialne, a wszyscy mówią no, a ty mówisz, ale to ja miałem ten pomysł, to wiesz o co chodzi. No więc to myślę, że jest trudne, ale bardzo rekomenduję robienie rzeczy w ekipie, bo też można wtedy dzielić radości i smutki. Jak jest trudno, no to masz powiedzieć, kurde, jest trudno, co robimy? Jak idzie, to mówisz, ej, idzie. Zrobiliśmy, więc bardzo polecam. I uważam, że to, stawiając kropeczkę, fajnie jest wyjść z takiej... Uważam, że robienie rzeczy solo jest bardzo trudne, bo samemu jest się w tym, w takiej przestrzeni, którą nie do końca może rozumieć. Nie bardzo masz się z kim podzielić. Zarówno radością, jak i smutkiem. Nie wiem, jak na to patrzysz.
Nie, no na maksa. Uważam, że robienie rzeczy samemu ogólnie w życiu jest, bywa smutne. Trochę się śmieję, ale zdecydowanie to dzielenie się odpowiedzialnością i zarówno celebrowanie sukcesu, jak i przeżywanie razem trudnych momentów jest kluczowe i dla mnie lekcja delegowania jest na pewno jedną z najważniejszych w mojej karierze zawodowej. I mówię to otwarcie, że zatrudnienie właśnie mojej Karoliny te już ponad 2 lata temu było najlepszą decyzją w moim
Karolina
życiu.
Karolina też pozdrawiamy oczywiście.
Tak, też ją pozdrawiamy i nie jesteśmy wspólniczkami, ale też jest tutaj ta zasada, że bardzo wiele nas łączy, ale też właśnie dzięki temu, że mamy inne kompetencje w wielu kwestiach, to super to się uzupełnia jako team, który tworzy firmę. Jakby no firma, wiadomo, to jest też trochę inaczej, bo firma nazywa się też moim imieniem i nazwiskiem, ale się śmieję, że druga osoba współtworzy mnie. Też jest Karolina, więc prosta sprawa, ale trochę śmieję się w głowie, dlatego że powiedziałeś, że możemy delegować coś, co nam słabiej wychodzi i ja po prostu na fali tego porównania do Taylor Swift powiem, że ja właśnie musiałam delegować rzeczy, które mimo wszystko mi wychodzą, ale po prostu wybrać te, które chcę robić,
które
bardziej.
Które są ważniejsze.
Tak. Okay.
Których trochę nie możesz zastąpić.
Tak.
Jasne.
I dla mnie to było bardzo trudne, bo w momencie, kiedy właśnie to akurat jest przykład montażu u mnie. Mhm. Kiedy coś ci wychodzi, robisz to od lat, wiesz, jak lubisz, kiedy wygląda efekt końcowy. Tak samo mam, nie wiem, w przypadku grafik, czy wszystkich tych kreatywnych rzeczy, które są dla mnie bardzo spełniające. Ja też lubię to, w jaki sposób mi to wychodzi, ale jednocześnie wiem, że są ludzie, którzy zrobią to lepiej,
oczywiście,
zrobią to szybciej i ja tym samym zaoszczędzę swój czas, który mogę poświęcić czemuś innemu, więc to wybieranie tych tasków, które są priorytetowe, na pewno jest kluczowe i mega ważne. I w ogóle praca w zespole i cała ta energia między ludźmi, wydaje mi się, że jest po prostu mega satysfakcjonująca, no bo tak jak chodzimy do biura i czasami, nie wiem, przeklinamy swój los, ale jednocześnie niezależnie od tego, czy nasi współpracownicy są trudniejsi i jacyś bardziej problematyczni, czy nie, to mamy tam też grono ludzi, których po prostu codziennie widzimy, z którymi dzielimy się tymi codziennymi przemyśleniami, którzy są wokół nas, po prostu jest nam raźniej i milej. Jak brzmi to mega prosto i banalnie, ale mi tego na przykład mega brakowało, przez to, że ja nie pracowałam nigdy w biurze, znaczy miałam różne prace na studiach, ale nigdy nie chodziłam do, w cudzysłowie, normalnej pracy. Mhm. To też ciekawe stwierdzenie. To mi tego bardzo brakowało, tego miejsca, gdzie mogę...
Takiego community troszkę.
Tak, właśnie tej społeczności w pracy, tego poczucia, że widzę te twarze, że jestem częścią czegoś większego. Dlatego, nie wiem, lubiłam chodzić do kawiarni i mieć takie poczucie, że jednak jestem w takim sztucznym biurze. Więc też bardzo to polecam, ale to na pewno wymaga zaufania, pewnego odpuszczania, większej tolerancji na błędy, no bo jeżeli ktoś coś zrobi za ciebie, to nie zrobi tego tak jak ty. Więc no tak, może to tak, zrobić tak. inaczej, może to tak. potencjalnie zrobić w twoim mniemaniu gorzej, no, ale oczywiście. Dla mnie była to, jest nadal ogromna lekcja, bo ja widzę, że w momencie, kiedy mam więcej zrozumienia, empatii i wyrozumiałości wobec pracownika, to szukam jej też wobec siebie, bo myślę sobie, dobra, skoro jestem tak wymagająca wobec innej osoby, to może jest dlatego, że ty nie masz w ogóle przestrzeni na swoje własne błędy. I ja widzę, że to jest u mnie bardzo silny case. No,
przy pracy antenowej może być to naprawdę rykoszet. Znaczy, może być to bardzo trudne.
Tak.
Nie chciałbym deprecjonować rzeczy, którymi się zajmujemy. Natomiast pamiętam rozmowę z moją siostrą jakiś czas temu, kiedy wchodzimy do przestrzeni takiej coworkingowej i tam siedzi mnóstwo osób na laptopach. I tak zaczęliśmy sobie rozmawiać, że co oni tak dziubią? Każdy po prostu idzie jak przecinek do przodu. A robi rzeczy, które umówmy się, że gdyby wyłączyły te osoby swoje komputery przez tydzień, to świat by się nie skończył. Mm-hmm. To nie jest operacja na otwartym sercu, to nie są rzeczy, które są decyzyjne, a mówię to trochę w kontekście tego, no że po prostu popełniamy błędy, tak? Że coś się, my jak zawsze... Jak coś nie wychodzi, to ja bardzo przez lata siebie bardzo kopałem. Też moi koledzy, moi wydawcy zawsze się śmiali, że ja kończyłem wejście antenowe, wyłączałem mikrofon i po prostu bardzo przeklinałem, bo byłem świadomy, że mówię, kurde, miałem ten żart od cały dzień w głowie i się potknąłem na jakiejś literówce i nie wyszło tak jak ten. A potem sobie myślę, znaczy teraz sobie myślę, po latach mi to przyszło, że mówię, okej. Zaraz będzie kolejne, może kolejne będzie jeszcze gorsze, oczywiście. Ale wiesz, o co chodzi? No luzik, no. Czy ktoś z tego powodu umarł? Nie sądzę. W sensie, mam nadzieję, że nie. Ale wiesz, o co chodzi, że...
Oj, wiem, o co chodzi.
No.
Ja z sobą też prowadzę cały czas ten dialog i walczę z tym, z tą krytyczną narracją, która w mojej głowie tkwi i nie wiem, czy też tak masz, że ja zazwyczaj staram się uciąć moment, kiedy... by zatrzymać się na momencie, w którym mam uczucie, czy wyszło mi nagranie, czy nie. Jeżeli czuję, że wyszło fajnie,
okay.
to myślę sobie, pobądź w tym i już do tego nie wracaj i się ciesz.
Okay.
Bo mam, a jeżeli czuję, że coś jest nie tak, no to wiadomo, wtedy zaczynam się tym zastanawiać, ale zauważam taki mechanizm, że czuję, że poszło fajnie, a potem zaczynam kombinować, co
szukać.
Poszło źle,
okay.
gdzie byłam nieelokwentna, gdzie potencjalnie mogłam inaczej zareagować, gdzie się zawiesiłam, gdzie zrobiłam to nie tak.
Dlatego fajnie delegować montaż?
Tak.
Bo nie
ogląda... to nie
tak,
dotyczy.
Nagrywasz dzięki
tak,
z głowy.
Tak, tak. Ja też tak do tego podchodzę, ale jednocześnie wydaje mi się, że cieszę się, nie wiem, czy to jest dobre, że się cieszę, że też tak masz, że to jest w jakiś sposób normalne, że jesteśmy dla siebie jakimś takim, no może srogim nadzorcą.
Mhm. No dobra, a jeszcze jedna rzecz wpadła mi do głowy. Jak działasz w momencie... Coś się udaje, sukces, niezależnie, czy projekt, o którym myślałaś, coś no, z boku wygląda, że naprawdę się udało.
Tak.
Jak długo się cieszysz i mówisz, wow, udało się, jakby wskoczyłam na ten schodek numer 7, o którym myślałem już dawno, a jak szybko myślisz sobie, dobra, to się udało, ale jak nie będę jechać na tym rowerku dalej, to za 3 miesiące może nie być tak dobrze.
Ja chyba to powiedziałam jakieś 10 minut temu, że przez 5 minut się cieszę, to niby okay, miało być tak, przykładowe, okay. ale to chyba rzeczywiście tak wygląda. Nie, może nie 5 minut, ale to jest krótkie. I myślę, że to okay. jest coś, nad czym ja bym bardzo chciała popracować. Żeby zauważać te momenty, żeby nauczyć się je celebrować, żeby też trochę traktować siebie jak swojego szefa w takim znaczeniu, że szef też może pochwalić pracownika i
tak.
dać mu po prostu, żeby sobie trochę
tak. wyluzujmy, nie?
wyluzował dokładnie. Więc na pewno umiem się ucieszyć, ale bardzo szybko mi to gaśnie i już idę dalej. Nawet nie w kontekście, wiesz, krytyki czy jakiegoś piętnowania siebie za to, co nie poszło, tylko myślę sobie, no bardzo dalej, jaki jest kolejny krok.
Mhm.
Czy tak masz?
Tak. Uważam, że bardzo trudne jest znalezienie takiej przestrzeni, takiego luzu, żeby trochę inaczej. Ja nacieranie się sukcesem traktuję bardzo próżnie, bo uważam, że oczywiście tak się stało, też nie chciałbym powiedzieć, że się udało, no bo to przypisywanie sprawstwa losowi, tak?
Tak.
Zaangażowanie, praca i tak dalej, człowiek sfokusowany, wszystkie umiejętności pozwoliły ci na to, że tak się stało, ale jest to dla mnie bardzo próżne. To znaczy takie, no okej, wiem, że tak zrobiłem. Jasne, dziękuję, oczywiście przyjmuję. Teraz jak ktoś mówi, jakby słyszę coś miłego na swój temat, mówię, dziękuję. Wcześniej miałem tak, że kilowałem, że nie, przestań, to wcale nie jest takie, bababa. No więc myślę, że tak, że fajnie sobie dać tę przestrzeń, ale uważam, że jest to arcytrudne, ale też uważam, że dobrze jest samemu decydować, kiedy jest ten okres, kiedy przesz do przodu, bo na przykład właśnie rozmawiałem z moją siostrą, która mówi, no dobra, jakby, ej, luzik, wszystko jest okej. Okay. Ja mówię, dobrze, ale teraz idzie. I to jest czas, kiedy ja czuję, że czas dorzucać do pieca. Będzie taki moment, prawdopodobnie mam nadzieję, że sobie odpocznę, mhm. że dojdę do wniosku, dobra, teraz jest, okay. nie wiem. No, na przykład w naszej branży wiem, że wakacje są pustym mhm. sezonem, więc ja na przykład nagrywając z poziomu końcówki maja, to też ciekawe, że wiem, że musimy się bardzo skupić do końca czerwca, ale potem będzie lipiec, sierpień, sezon ogórkowy i to jest czas, żeby sobie tam bujać nóżką na kanapie. Ale z kolei zaraz potem będzie wrzesień, start nowych ramów, wiesz co chodzi?
Że... Wiesz co chodzi. Wiem, o co chodzi. Ale właśnie w takim razie rozszerzę moją odpowiedź, bo zdałam sobie sprawę, że rzeczywiście mam teraz taki moment, kiedy czuję, że zrobiłam sporo fajnych rzeczy.
Ty raz zrobiłaś dużo nowych rzeczy.
Tak, dużo się działo.
Gratuluję.
I właśnie ostatnio zostałam, dziękuję, przyjmuję. Ostatnio zostałam zapytana jakby, co myślę o właśnie kolejnych sezonach, o jesieni, czy mam już jakąś wizję, że fajnie byłoby o tym porozmawiać. I ja pomyślałam sobie, zaczęłam, wiesz, zapętlać się, próbować coś wymyśleć i nic nie wychodziło właśnie a propos tych momentów, kiedy nie idzie. Mm-hmm. I pomyślałam sobie, stara, wypuściłaś teraz drugi projekt, szykujesz coś na lato, robisz jeszcze jedną dodatkową rzecz, więc realnie dzieją się teraz nowe pomysły, które wymagały sporo pomyślunku, pracy, energii. Skąd masz czerpać zasoby w tym momencie, żeby planować jesień. W sensie realnie stwierdziłam, że po prostu to jest totalnie okej, że ja teraz się nie będę tym zajmowała. Bo nawet nie chodzi o to, żeby sobie pogratulować za te wszystkie osiągnięcia, co dać sobie chwilę na to, żeby się po prostu mój organizm, moja kreatywność w jakiś sposób zregenerowała, zresetowała. I dlatego właśnie planuję sobie ten okres wakacyjny, kiedy ta seria płynie i leci, dać jako taki czas na... Po pierwsze odpoczynek i trochę odcięcie się od tego, bo mi się...
Że dystans, tak, że złapanie
tak,
perspektywy.
Tak, bo okay. już mi się włącza, że okej, okay, to ja się odetnę, wyjadę i będę planować jesień.
No wiem, o co chodzi.
I już będę dalej kombinować. I właśnie moja Karolina mówi do mnie, masz tam nie robić nic, masz nie myśleć o tej pracy. Wrócisz i to się wszystko... To wszystko do ciebie przyjdzie, bo ja też to wiem, bo mam do siebie zaufanie już po tych wszystkich latach, że ja muszę się rozwijać, ja muszę wymyślać nowe, bo ja to uwielbiam i to przychodzi do mnie samo i jestem wtedy, tak jak powiedziałeś, zaangażowana, zajrana, chce mi się i tak jak dorzucam właśnie do tego pieca, bo wiem, że to jest ten moment. A w tym momencie, kiedy mam wrażenie, że już te zasoby się kończą, to nie jest dlatego, że jestem właśnie, nie wiem, jakaś przepalona, przepracowana, tylko ja realnie realizuję teraz kilka kreatywnych projektów, jestem na wysokich obrotach.
Tak, dlaczego
mam wyczerpuję. Dlaczego mam planować kolejne rzeczy? Ale właśnie jak powiedziałeś, to jest sezon ogórkowy i wszyscy jednocześnie szykują jesienne ramówki, to mi się już zapaliło w głowie, o kurczę, ja tam będę na wakacjach i będę się tak trochę obijać i nie zaplanuję tej jesiennej ramówki.
Natomiast pomyślałem sobie, że myślę sobie, że bardzo, znaczy ja mam teraz tak, że bardzo pożądanym przeze mnie uczuciem jest poczucie bycia głodnym. Mhm. To znaczy takiej sytuacji, w której zamykasz tego laptopa i właśnie zamykasz go w takim momencie, gdzie jest jeszcze dużo do zrobienia, że wstajesz rano, mówisz, nie mogę się doczekać. Mm-hmm. Bo sytuacja, w której mam takiego kolegę, który pracuje teraz w systemie 5 rano, 11.
Okay.
I on mówi, ja nie mogę się doczekać rano, jak wstanę. Ja mówię, stary, bo pracujesz 6 godzin dziennie. Oczywiście bardzo efektywnie, wszystko jest dowiezione, ale właśnie dzięki temu on zamyka tego laptopa o 12, 13, jeszcze ma jakieś tam spotkanka i cały dzień już nie może się doczekać, aż rano zrobi coś fantastycznego. A w momencie, kiedy pracujesz w takim trybie pralki, że to po prostu cały czas się mieli, no to zamykasz, kładąc się spać, szybko śpisz, wstajesz i wiesz. I wydaje mi się, że to dużo frajdy odbiera, ale jest to trudne.
No tak samo jak powiedziałeś, że mam napisane, że mój podcast jest z 2018 roku, no to od 2018 roku praktycznie co tydzień jest odcinek.
No to jest niesamowite. To jest dla mnie crazy.
Spoko, ale ja nie chcę być modą na sukces, więc... chociaż czemu nie? Uwielbiałam tak, byłam mała z moją prababcią. Więc myślę sobie, że to jest mega ważne, żeby złapać ten dystans, żeby nam się po prostu bardziej chciało, szczególnie tak. Jeżeli genezą danego projektu, tak jak w tym przypadku, jest właśnie ta zajawa. To, że po prostu mi się strasznie chciało coś takiego zorganizować.
Że tak, za nagrywaniem,
że
nie?
Będę po prostu biegła do tego studia. W sensie ja nadal to bardzo uwielbiam. Zupełnie nie czuję się jakoś zmęczona samymi nagraniami. Ja bym mogła mieć codziennie nagrania, bo jest to dla mnie po prostu mega przyjemność. Ale czy zdradzisz nam, czy już zaczynasz odczuwać to uczucie głodu, albo czy przeczuwasz, co może dać ci ten stan, że tobie się będzie chciało wstawać? Albo czy może masz go już teraz na co dzień?
Ja bardzo uważam, że bardzo ważna jest dekompresja i robienie rzeczy maksymalnie różnych od tego, co robisz na co dzień. Czyli, no nie wiem, mi bardzo dużo dają, to będziemy lecieć strasznymi truizmami, no ale tak to działa. Na przykład zacząłem sobie bardzo szanować analogowe życie. Zauważyłem, że spędzam w ciągu dnia kilkanaście godzin w słuchawkach. Mhm. Zaczynając od jak tam jedziesz do pracy, siedzisz w pracy, jakaś jest muzyczka do skupienia, na spotkaniach jesteś w słuchawkach, w komunikacji jesteś w słuchawkach, dzwonisz i tak dalej. I zrozumiałem, że fajnie by było, by mieć trochę ciszy, żeby tę pralkę zwaną mózgiem zamknąć i żeby tam się pomieliło. I na przykład teraz mam taką wieczorną formę, którą sobie bardzo cenię. Znalazłem taki zeszyt, który się nazywa 1000 kropek. Mhm. I to jest 1000 kropek, które musisz połączyć numerkami i powstaje obrazek. Nie nazywam tego rysowaniem, tylko łączeniem kropek, ale to jest super 20-30 minut, które tak sobie rysujesz te kropki. Składanie Lego jest rewelacyjne. Uważam też, że spotykanie się ze znajomymi spoza branży, że to nie jest tak, że przychodzicie i wiesz, a jak twój podcast, a jak coś tam i tak dalej, tylko widzisz perspektywę tego, że inne zawody, inne aktywności studenckie, zawodowe, że wiesz, na przykład ktoś mówi, rzuciłem pracę, bo teraz zajmuję się fundacją. I ja myślę sobie, no dobra, ale przecież dałoby radę robić dwie rzeczy. Nie, no ja potrzebuję przestrzeni. I uważam, że nacieranie głowy innymi perspektywami bardzo dużo daje. Że nawet jeżeli jakoś bezpośrednio to pewnie nie wpływa, ale widzisz, że trochę wychodzisz też spoza swojej bańki. Też uważam, że to podejrzewam, że masz dużo więcej doświadczeń w tym kontekście, czyli jak podróże zmieniają perspektywę. Jak możesz sobie... no dobra, to mam jeszcze jedną przekminkę. Jesienią siedziałem kilka tygodni na Kanarach. Wiedziałem, że jesień w Polsce nie jest najpiękniejszym okresem, więc mam ten komfort, że mogłem pomieszkać w innej lokalizacji. Moim głównym celem jadąc tam było to, żebym mógł więcej pracować. Bo będzie słońce, bo będzie ciepło i będę mógł więcej pracować. I pracowałem w takim...
To jest w ogóle bardzo ciekawe założenie.
No, wiesz co chodzi. Po prostu wiem, jak wygląda jesień w Polsce. Nie jest to korzystny okres. Nasz organizm jest stworzony tak, żeby przetrwać. A ja wiem, że wtedy mamy sezon i po prostu potrzebuję energii do pracy. I pracowałem w takim coworku, gdzie było, nie wiem, 200-300 osób z całego świata. Mhm. Po pierwsze, ludzie w różnym wieku, po drugie, różne zawody, po trzecie, cały świat. I zacząłem obserwować sytuację naszych znajomych z Niemiec, Holandii, Francji, Anglii. Mówię o wszystkich krajach Europy Zachodniej, którzy są już trochę dorobieni. Mhm. Widziałem, zacząłem doceniać polskie geny, bo mam wrażenie, że my jesteśmy właśnie cały czas głodni. Mhm. To znaczy, że w tamtych krajach pokolenia, które się dorobiły, to jest pradziadek, dziadek, rodzice, więc ty w zasadzie let it go, jakby ten majątek rodzinny już został zgromadzony, jakby masz perspektywę do tego, że luz. Trochę nie chcę powiedzieć, że im się nie chce, ale obserwowałem postawy państw, mieszkańców Europy Wschodniej, czyli mówię głównie o Polakach i o Ukraińcach, których też było bardzo dużo, że my po prostu jesteśmy głodni, że nam się chce i uważam, że w perspektywie kilkudziesięciu lat, ale strasznie polecieliśmy w inny wątek, ale że to jest bardzo duży potencjał, że nam się chce robić i uważam, że ta zmiana perspektywy bardzo dużo daje.
To jest bardzo ciekawa obserwacja. I jeżeli możemy sobie przypisać jakieś pozytywne cechy narodowe, to zawsze ja się bardzo cieszę.
Jesteśmy super pracowici.
Tak.
W ogóle standard pracy nasz, a na przykład Hiszpanów, Nieporównywalny.
Wiesz, tu też jest dużo wątków pod tytułem umiejętność odpoczywania, celebrowania życia, robienia sobie przerw.
Trochę im zazdrościmy.
Tak, spędzania czasu właśnie z przyjaciółmi, nie rozmawianie o pracy, więc myślę, że tu wiesz, osobny duży temat. Ja uważam, że nie odpowiedziałeś do końca na moje pytanie, bo zapytałam, czy czujesz się głodny właśnie do pracy? Czy właśnie chodzi ci o to, że te elementy dekompresji i właśnie zmieniania perspektywy sprawiają, że tobie się bardziej chce do tej pracy wrócić? I jeśli tak, to właśnie czy masz teraz takie projekty, które sprawiają, że już nie możesz się doczekać, aż się nimi zajmiesz? Na jakimś etapie?
O, bardzo ciekawe pytanie. Masz rację, że odpowiednio wcześniej na nie nie odpowiedziałem, że tak sobie zacząłem rzucać te wąteczki. Muszę odpowiedzieć z kategorii to zależy.
To jest ulubiona odpowiedź eksperta.
Rozkładając każdą tę aktywność na mniejsze cząsteczki, wiesz, że to nie składa się tylko z tego czegoś świetnego. Natomiast mi bardzo dużo daje takie poczucie, jak patrzę sobie 2-3 lata do tyłu i mówię, wow, kurczę, nie spodziewałem się, że przerzucanie tego codziennego węgielka, no bo jednak do tego się to sprowadza. Mówimy tutaj, wiesz, o tego, żeby praca była twoją pasją i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście to jest bardzo ważne, ale by the end of the day sprowadza się to do tego, jakby uważam, że ludzie, którzy coś osiągają, to są ci, którzy zrobią ten jeden kroczek do przodu. Którzy, na przykład, no nie wiem, ja uważam, że ty jesteś świetnym przykładem tego, że konsekwencja w nagrywaniu jest czymś, co daje rezultaty. I już. To nie jest żaden rocket science. Nagrywaj co tydzień odcinek. Oczywiście on musi mieć jakość, bla, 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 ale jednak to jest to, co daje. Odpowiadając na twoje pytanie, no tak, ja jestem zadowolony, że tak powiem, w momencie, w którym jestem. Trochę dmucham na zimne, bo różnie może być, rynek się zmienia, ale też rozglądamy się za tym, co może nam dać nowe możliwości. Uważam, że nie ma co przepraszać za timing, ale też moje przejście z radia do podcastów jest piękną, płynną drogą i miałem dużo farta, że tak to się ułożyło. Także no na przykład dzisiaj mam spotkanie z kategorii rzeczy, które wydarzą się pewnie jakoś w październiku czy listopadzie. To odnośnie oglądania. Projekty są różne, w sensie rzeczy, którymi się zajmuję teraz są różne, ale staram się je dobierać tak, żeby te, które... Nie, troszkę kręcę.
Pomyśl sobie na spokojnie.
No właśnie tak się zastanawiam. Czuję się bardzo zadowolony z momentu, w którym jestem teraz, ale patrzę też na to chłodno, bo zmiennych jest tak dużo, że może być bardzo różnie. Za rok może być w ogóle petarda, ale też za rok się możemy zwinąć. Bo wiesz, elementów jest sporo. Ja uważam, że to odpoczynek daje ci głód. Ja jestem cały raz głodny.
No, pięknie. Na koniec powiedz, masz jakieś, nawet jeżeli totalnie abstrakcyjne, może pochodzące z czasów dziecięcych, a może z dzisiaj, takie marzenie zawodowe, jakąś rzecz, którą bardzo chciałbyś zrealizować?
O rany, bardzo trudne.
No wiem, najgorsze pytanie.
Bardzo trudne pytanie. Wiesz co, ja mam taką historię, że jak miałem tam te 14-15 lat, to obejrzałem serial, w którym gość pracował w RMF-ie, miał fajnego jeepa, super mieszkanie i ja pomyślałem, że chcę mieć takie życie. I te 8-10 lat później miałem dokładnie takie życie. Co okazało się, że to było takie odfajkowane, że to życie już miałem.
Tak.
Więc ja troszkę patrzę na to tak technicznie, ale uważam, że warto mieć marzenia. Nie wiem, chyba nie mam nic takiego, co wiesz, po prostu kiedy to zrobię, tego też moja siostra mnie nauczyła, żeby bardziej mieć takie podejście enjoy the ride, że największą frajdą jest dzisiaj, ten tydzień, pisanie tego maila, po spotkanie. Zobaczymy, co będzie. Oczywiście trzeba mieć wektor, trzeba mieć cel, trzeba wiedzieć, świadomie do tego podchodzić, ale chyba nie mam nic takiego, co wiesz, myślę, wow, za 3 lata to będzie tak i tak, bo tyle rzeczy się może zmienić. Kto by pomyślał o tym, że w 2023 będzie tak dużo podcastów? Z perspektywy 2018?
Kto wiedział w 2018, kiedy zakładała podcast i tłumaczyła, że jest to taka audycja radiowa, tylko że online i że puszczam ją na YouTubie. I
nie ma muzyki jakby,
nie ma muzyki, nie ma wideo, ale może spróbujcie posłuchać i nie miałam żadnych oczekiwań względem tego, czy ktokolwiek będzie zainteresowany. Robiłam to, bo chciałam i też bardzo się cieszę i właśnie super mi się podoba, co powiedziałeś o tym, że dobrze jest spojrzeć sobie wstecz i wtedy pomyśleć sobie, o wow, gdybym wtedy zobaczyła, co się dzieje, zobaczyła, co się wydarzy za ileś lat, to spełniłoby się moje marzenie, jakby realnie spełniło się moje marzenie. Ale też myślę, że przez to, że mamy dowody na to, że to jest do zrealizowania, to przestają być takie abstrakcyjne, magiczne marzenia, tylko trochę
Zmienia to się. To się zmienia. Mam jeszcze jedną króciutką rzecz.
Tak, zmieniamy to po prostu w cele.
Ja prowadzę bardzo dokładny kalendarz. I zawsze pod koniec roku zbieram to sobie w liczby. I uważam, że to jest rzecz, która daje rewelacyjną perspektywę. Bo na przykład, jeżeli robisz coś raz w miesiącu, to pod koniec roku masz 12 odcinków czy jakichkolwiek aktywności. Kiedy wyjeżdżasz i tak dalej. Bardzo polecam sobie podsumować rok właśnie w liczbach, bo to pokazuje, wow, dużo tego zrobiłam. Ale z racji, że ja tak średnio odpowiedziałem na pytanie, to chciałem cię zapytać o to samo. Czy masz coś, co to jest taka chorągiewka, która gdzieś tam macha, albo patrzysz na jakiś taki szczyt, mówisz, kurczę, fajnie byłoby tam być.
To ja nie odpowiem, tylko...
No to świetnie, drodzy słuchacze.
Już kończymy, więc pozwolę sobie na bardzo
pytanie i każdy
na bardzo freestyle'ową końcówkę. Bo ja myślę, że dla osób, które nie są do końca liczbowe, tak jak ja, można też zrobić to podsumowanie nieco bardziej opisowo i to też zadziała.
O, ciekawe.
Bo jakby mówię, ja nie Excel, ja nie liczby, bo to nie do końca moja działka, ale można sobie też te rzeczy wypisać i mieć poczucie, że rzeczywiście tych osiągnięć było całkiem sporo. Bardzo mi się podoba to, co powiedziałeś a propos tego enjoyowania rajdu i tego życia w dniu, który mamy dzisiaj. I ja też bym odpowiedziała takim truizmem, który ostatnio powiedziała mi moja bliska koleżanka, która też będzie częścią tego cyklu. Powiedziała mi, może też to powiem w swoim odcinku, ale bardzo, bardzo się tym podzielić, że ona stara się przeżywać każdy dzień tak, jakby był całym życiem. I traktuje je jako taką jedną zamkniętą szansę. To jest takie piękne powiedzenie, które można odnieść no właśnie do całości naszego życia, do wszelkich sfer w tym życiu, ale myślę, że w kontekście pracy, jeżeli mamy ten przywilej pracowania na własnych zasadach, to fajnie jest poświęcić chwilę temu, żeby docenić to, w jakim miejscu jesteśmy i jak bardzo kiedyś byśmy sobie tego życzyli i że jest to mimo wszystko miejsce pełne przywilejów i właśnie tej wolności, oczywiście też odpowiedzialności, ale jest to, dla mnie jest to coś, za co jestem naprawdę wdzięczna i staram się o tym pamiętać. I ja też często zadawałam sobie pytania o to, czy mam jakieś takie wielkie marzenie zawodowe i nie umiałam na nie odpowiedzieć, bo wydaje mi się, że właśnie jestem zadowolona tego, gdzie jestem dzisiaj. Podoba mi się to, jak podchodzę do pracy i to, w jakim kierunku sobie zmierzam, ale sama jestem ciekawa tych kart, które będą mi, będą się odsłaniały, bo ja też wychodzę z założenia, że jeżeli dzisiaj nie jestem zadowolona z tych rzeczy, które mam, tutaj już tylko zawodowo na to patrząc, to nie docenię też tego wielkiego, spełnionego marzenia, tylko tak jak powiedziałeś, to się wydarzy, stwierdzisz, o, mam to.
Tak,
i u
tak,
mnie było
tak.
podobnie. Ja tutaj już jakby kończąc, lubię kończyć 3 razy po prostu moje odcinki. Pamiętam, jak byłam dzieckiem i oglądałam wywiady z gwiazdami Hollywood prowadzone przez Anię Wędzikowską i byłam wtedy mała i siedziałam sobie na kanapie z moją mamą i myślałam sobie, że bym chciała być jak Ania Wędzikowska. No i jakby fast forward, no nie jestem Taylor Swift, ale rzeczywiście prowadzę wywiady, jakby mam...
Że wektor
mam
się
profesję,
zgadza, nie?
Tak, mam profesję, że jest
to inaczej zapakowane?
Z kategorii, tak, dziennikarskiej. Jest to na pewno więcej mnie niż w normalnej roli dziennikarza. Niemniej do Hollywood może jeszcze dotrę, ale też jest śmieszne, no bo te marzenia nam się po prostu trochę zmieniają. Ja teraz pewnie nie chciałabym być w tej roli, którą sobie wtedy wyidealizowałam i zdecydowanie bardziej pasuje mi ta, którą mam dzisiaj. Ale co jest przede mną? Ja po prostu powiem ci, jestem na maksa ciekawa. Co się wydarzy.
Fajne.
Bo wierzę w swoją sprawczość, wierzę w to, że jeżeli właśnie dam sobie trochę przestrzeni w takim znaczeniu właśnie odpoczynku, pewnego dystansu, to przyjdą do mnie nowe pomysły, a przez to, że jestem nauczona, że jeżeli coś sobie wymyślę naprawdę z serca, to się uda, a jeżeli się nie uda, to znaczy, że coś innego ma się udać?
Że miało się nie udać,
tak,
że...
Tak, tak, tak. Mam dużo takiej akceptacji, więc ja jestem po prostu bardzo ciekawa i ty jesteś głodny, a ja bardzo... Cenię sobie to uczucie, kiedy mi się tak naprawdę chce i właśnie
że
mam tę ekscytację, że idę po prostu, myślę sobie, ale ekstra, że mogę być częścią tego. I to jest, myślę, taki stan, do którego dążę, który mi sprawia ogromną satysfakcję w kontekście pracy.
Fajne, bardzo fajne. Też podobało mi się to zestawienie, że ja powiedziałem o liczbach, a ty powiedziałaś o tym, żeby to sobie opisowo rozłożyć. Tak. Bo też myślę, stawiając kropeczkę, że my dzisiaj rozmawiamy bardzo z perspektywy osób uprzywilejowanych. Że tutaj rozmawiamy o pracy, pasji i tak dalej, a jednak też jest wiele osób, które po prostu chodzą do pracy i już i jest taka sytuacja. I uważam, że po prostu warto o tym pamiętać i też warto to doceniać, no nie? Bo tak. To są jednak, oczywiście korzystamy z tych możliwości, no ale po prostu mamy te możliwości.
Tak, i można to właśnie podsumować tak dwutorowo, że z jednej strony w kontekście osób, które pracują podobnie jak my, mhm. tutaj mamy ten komunikat wdzięcznościowy i taki, żebyśmy byli po prostu świadomi, ile nam daje to, w jakich realiach żyjemy w kontekście zawodowym, ale dla osób, które mają zupełnie inną ścieżkę, myślę, że fajnie jest po prostu też przedstawić, jak to wygląda z takiej perspektywy, bo tak jak powiedziałeś też wielokrotnie w dzisiejszej rozmowie, te wszystkie szanse, możliwości i ścieżki mogą po prostu nie być dla ciebie, dla was i to też jest okej. Okay. Warto to sprawdzić, ale czasami nie trzeba sprawdzić, bo można sprawdzać, bo można popatrzeć na przykład kogoś i stwierdzić, nie, jakoś tak, nie będzie to dla mnie dobrze, bo lubię tę swoją strukturę, albo lubię to, że po zamknięciu laptopa czy po wyjściu z biura mogę być dla mojej rodziny, mogę być dla mojego hobby, mogę być dla innych rzeczy, którymi się zajmuję. Więc mam nadzieję po prostu, że to trafi. Chociaż ja powiem ci po naszej rozmowie, jeszcze w niej jesteśmy, ale po naszej rozmowie czuję, że jest tutaj mnóstwo wątków jeszcze nierozwiniętych i wiele ciekawych rzeczy, które możemy powiedzieć, ale ja tobie, Marcin, bardzo dziękuję za to, że poświęciłeś swój czas i też swoje doświadczenie z nami w studio, bardzo w świetnym studio.
Pogadajmy chwilę o studio.
A co to za studio?
Dlaczego tutaj w takim studio? Dziękuję ci, Karol, za zaproszenie. To dla mnie duża przyjemność, zwłaszcza, że nie jest to nasza pierwsza rozmowa. Ja też cieszę się, że mogliśmy sobie bardziej pogadać inaczej. Dla mnie wyzwalające w takim udziale w podcaście jest to, że ja też mogę zadawać pytania. Bardzo dziękuję.
Tak, dlatego nie bez powodu zaprosiłam cię do formatu, w którym jesteśmy sobie równi, żeby nikt nie mógł oddawać tego stołka prowadzącego do końca. Jeszcze raz wielkie dzięki i do usłyszenia.
Dziękuję serdecznie, do usłyszenia.
Dziękujemy za wysłuchanie letniej serii Na Dwa Głosy. Dajcie znać, czy chcecie, aby taki format rozmów zawitał do podcastu na stałe. A może macie swoich ulubionych gości. Czekamy na wasze opinie i refleksje w komentarzach na YouTubie, Spotify i Instagramie. Do usłyszenia.